Campus. Campus. Naukąd SGH.
Razem ze mną dzisiaj Błażej Ulman, prezes SKN Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej. Całkiem niedawno zakończył się taki projekt, który się nazywał projektem Korea, właśnie organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych, który był taką okazją do zgłębienia informacji na temat koreańskiej gospodarki, polsko-koreańskiego partnerstwa, między innymi również w sektorze zbrojeniowym. I wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby porozmawiać właśnie o sprawach koreańskich u nas w Polsce. Błażej Ulman jest ze mną. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Wydaje mi się, że wszyscy patrzą na Koreę Południową jako tak odległy kraj, że my w ogóle z nic wspólnego z Koreą Południową nie mamy technicznie, więc po co o niej rozmawiać?
W sensie nie zgodziłbym się, że z Koreą nie mamy nic wspólnego, chociażby mamy takie bardziej historyczne, można powiedzieć, że równoległe rzeczy. Korea ma bardzo podobną historię do Polski, powiedzmy mamy po zachodniej stronie Niemców i Rosję. W Korei to były w ich przypadku na przykład Chiny, Rosja i Japonia, więc też są ściśnięci między, powiedzmy, takimi regionalnymi mocarstwami, więc tu widzę pewne podobieństwo.
No jest takie historyczne ściśnięcie.
Tak, dokładnie, między Polską a Koreą. Jeszcze tu trzeba dodać, że bardzo często się pojawia Korea w kontekście tego, że dopiero niedawno zaczęliśmy współpracować z Koreą, a też warto podkreślić to, że od ponad 30 lat na przykład koreańskie firmy inwestują w Polsce.
W jakim zakresie?
Myślę, że to jest głównie zakres, jeżeli chodzi o przemysł elektroniczny, i elektromobilność. Ostatnio są bardzo duże inwestycje, jeżeli chodzi o na przykład o baterie. Tutaj firma LG zbudowała jedną z większych fabryk w Europie, czy nawet na świecie, baterii do samochodów elektrycznych, która jest i ta fabryka jest dostawcą do na przykład Tesli czy Volkswagena, więc to naprawdę są duże inwestycje w Polsce.
Rozumiem, że jak rozmawiamy o Korei, to rozmawiamy zawsze o Korei Południowej.
Tak, dokładnie.
Dlatego, że Korea Północna trochę się bardziej odcina od tego wszystkiego.
Tak, to taki mój skrót myślowy, że cały czas mówimy o Korei Południowej, jednak ta sprawa z Koreą Północną i ogólnie napięcia między oboma Koreami, no trochę wyciągam ponad nawias, że jednak jak mówimy o Korei, to w domyśle to jest Korea Południowa.
Korea bardzo szeroko inwestuje, wydaje mi się, nie tylko w Polsce, ale również i w Europie, patrząc po szczególnie sprzętach elektronicznych, których faktycznie też mamy okazję używać. Czy ta współpraca będzie się teraz z roku na rok zwiększała, czy będziemy raczej widzieli spadek udziałowy Korei w Europie?
Myślę, że to będzie z roku na rok coraz większa współpraca. Na przykład w tym roku handel między Polską a Koreą osiągnął rekordowe 10 miliardów dolarów. Więc myślę, że ta współpraca jest zdecydowanie rozwojowa, patrząc szczególnie na w jakie jakby sektory Korea inwestuje, czy koreańskie firmy inwestują w Europie. To są głównie przemysł wysoko rozwinięty, elektromobilność, elektronika, też centra R&D, które tu warto zaznaczyć, że Samsung w Polsce ma jedno z trzech ich centrów R&D. Pozostałe dwa, jedno jest w Meksyku, drugie jest w Korei Południowej, więc widać, że tu koreańskie firmy raczej będą inwestować w taki przemysł wysokich technologii, a nie jest to na przykład współpraca oparta tylko na jakiejś powiedzmy eksporcie paliw, czy bardzo prostym przemyśle.
Czyli faktycznie tutaj fabryki nawet, w sensie rozwój całego sprzętu elektronicznego dzieje się też u nas w Polsce.
Tak, dokładnie. Jest bardzo dużo fabryk koreańskiego sprzętu. Tutaj Samsung ma całą fabrykę na Europę, jeżeli chodzi o sprzęt RTV i AGD. Tak samo LG ma kolejną fabrykę, tym razem na przykład telewizorów i różnego rodzaju ekranów. Więc to jest taki przemysł, jak to wcześniej wspomniałem, wyższej technologii, to nie są jakieś takie proste produkty, czy też na przykład jesteśmy tylko importerem koreańskich produktów, tylko one są produkowane w Polsce i potem te koreańskie produkty koreańskich firm wyprodukowane w Polsce są dalej eksportowane.
Korea, jak ma wpływ na gospodarkę, to musi mieć też jakikolwiek wpływ kulturowy. Jedno z drugim bardzo trudno rozdzielić. To jest jak naczynia połączone.
Tak, i myślę, że tu bardzo Koreańczycy zrobili właśnie podbój świata najpierw, powiedzmy, swoją sprzętami elektronicznymi, eksportem, a potem zaczęli budować swoją pozycję, powiedzmy, soft power na bazie swojej kultury i tutaj bardzo duże zasługi ma ogólnie K-pop i różne seriale, K-dramy.
No właśnie, K-dramy i K-pop. To jest chyba coś, co w Europie jest najbardziej znaną rzeczą.
Dokładnie, tu można wspomnieć o filmie Parasite, który zdobył Oscara.
Parasite, właśnie, tak. Parasite oscarowy. Ja pamiętam, że oglądałem całkiem niedawno Crash Landing on You. Kojarzysz?
Tak, kojarzę, nawet oglądałem. Super, może nie w całości, ale oglądałem. I myślę, że to był bardzo ciekawy motyw tego, że główna bohaterka nagle wylądowała w Korei Północnej, będąc na paralotni i tam znalazła swojego kochanka, żołnierza Korei Północnej i potem uciekli z Korei Północnej i wrócili do Korei Południowej.
No, więc faktycznie, mamy K-dramy, które są dosyć popularne u nas. Powiem szczerze, to jest pierwszy raz, kiedy użyłem tego serialu w audycji, i bo spodziewałem się, że mój rozmówca będzie doskonale wiedział, o czym mówię. Mamy K-pop, który faktycznie wydaje mi się, że nawet, że na całym świecie zdobył ogromną popularność przecież, szczególnie przez grupę.
Teraz jest bardzo dużo grup. Nie wiem, też K-pop jest podzielony na różne generacje i BTS z tej trzeciej. Teraz jest bardzo dużo nowych grup. I to, co charakteryzuje K-pop, to to, że zanim zostajesz tym K-popowym idolem, to masz bardzo długi okres trenowania. Na przykład niektóre osoby dopiero po 8 latach debiutują jako artyści, bo mają tam 8 lat bardzo ciężkich treningów, czy to tańca, czy to śpiewu, czy na przykład uczenia się różnych języków, żeby potem się wybić na arenie międzynarodowej.
Nie tylko muzyka, ale tak jak powiedzieliśmy, też filmy. Film Parasite, który zdobył całkiem niedawno Oscara za najlepszy film na świecie.
Tak, dokładnie. Parasite tu też opowiadał taką historię trochę społeczno-gospodarczą, tak jakby coś, co dokładnie się dzieje w Korei. Tutaj też trochę przedstawia, jak sama Korea wygląda, że są ci bardzo bogaci Koreańczycy, zwykle to są jakoś powiązani ludzie z czabolami, czyli tymi największymi koreańskimi firmami, no ale jednak jest duża część społeczeństwa, która po prostu no, nie stać na nich, szczególnie, że Korea no, de facto jest bardzo rozwiniętym krajem i tam wszystko jest no, przeważnie bardzo drogie. No i ludzi czasami po prostu, nie wiem, nie stać na pewne rzeczy. Też bardzo mają specyficzny rynek mieszkaniowy, gdzie na przykład czynsz mamy za 5000 zł, powiedzmy, przeliczając 5000 zł czynszu, to wtedy kaucja za takie mieszkanie będzie wynosiła 30 tysięcy, żeby je tylko wynająć, więc to jest straszny problem. Dlatego też bardzo dużo młodych Koreańczyków mieszka z rodzicami.
Okej, czyli mamy, czyli faktycznie taki podział społeczeństwa w Korei Południowej faktycznie tak wygląda na miejscu również.
Tak, myślę, że w dużej mierze tak wygląda, ale też mamy bardzo dużo różnych inwestycji. Tylko jest taki problem, że te inwestycje głównie są prowadzone właśnie przez te największe koreańskie firmy i one praktycznie no, zawładają Koreą. Warto wspomnieć tutaj, że Samsung sam w sobie to jest 22,4% całego PKB Korei Południowej.
Wow.
Tak, to sobie wyobraź, że my wszyscy myślimy o takim Orlenie. To nie wiem, czy to nawet jest 1% polskiej gospodarki, a tam jedna firma to jest 1/4 całej gospodarki. I to nie jest tak, że my kojarzymy powiedzmy Samsunga z różnymi telewizorami czy sprzętem AGD RTV. Tam Samsung jest w każdej możliwej części twojego życia. Gdzieś nie spojrzysz, tam jest jakiś na przykład przedmiot Samsunga czy innego dużego czebola. Więc to jest naprawdę trudno się odciąć od takiej bardzo dużej korporacji, bo one są tam wszędzie i bardzo dużo kontrolują.
Czy jakieś takie bardziej kulturowo tradycyjne rzeczy starają się przebijać, próbują się przebijać do Europy, czy może przebijają się bardziej naturalnie, czy raczej od tego się odcinamy?
Myślę, że koreańskie święta nie są jakoś bardzo popularne na świecie, czy w Europie, w Polsce. Może takie święto, które kojarzymy, a jest skutecznie obchodzone w Korei, to jest księżycowy Nowy Rok, bardzo często nazywany chińskim Nowy Rokiem, co też często popełnia ten błąd. No z takich bardziej popularnych świąt w Korei to najważniejsze jest Chuseok, czyli powiedzmy takie święto zbiorów, można porównać do naszych dożynek i to jest najbardziej takie rodzinne święto i tak dalej, gdzie się zbieramy, jemy bardzo tradycyjne dania. Jedno z takich tradycyjnych dań jest tteokguk, czyli zupa z kluskami ryżowymi, którą się właśnie spożywa wtedy w Chuseok. No też każde święto koreańskie ma powiedzmy bardziej taką przypisane danie i na przykład są też dania, których nie można jeść. Też warto zaznaczyć, że Koreańczycy w każdej swojej urodziny jedzą bodajże zupę z wodorostów, więc też mają trochę takich przesądów związanymi z daniami, które się je na daną okazję, ale na z drugiej strony też w Korei powiedzmy nasze zachodnie święta nie są tak często obchodzone. I z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że w święta Bożego Narodzenia Koreańczycy zamiast spędzać je rodzinnie, tak jak my w Polsce, to się wybierają na randki, ponieważ uważają, że ta świąteczna atmosfera jest bardzo, bardzo odpowiednia do tego.
Sprzyja randkowaniu. Teraz wiem, że zakładamy, właśnie, i tu jest pytanie, czy zakładane są współprace, czy już współpracujemy w sektorze zbrojeniowym u nas?
Myślę, że to jest na, można powiedzieć, na bardzo wczesnym etapie. Umowy, z tego co pamiętam, żadna taka umowa wykonawcza nie została jeszcze podpisana. Na razie wszystkie umowy, które dotyczą, czy to dostaw czołgów K2, czy to dostaw armatohaubic K9, to są na razie umowy ramowe. Na przykład na K2PL, które miałyby być koreańskimi czołgami, które mają jednak polskie komponenty, które by były projektowane wraz z Polakami. Jednakże już pierwsze dostawy zostały wykonane. Czy armatohaubic K9, czy czołgów K2. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że to są olbrzymie ilości sprzętu, bo łącznie czołgów K2 w Polsce ma być około 1000, więc to jest ogromna ilość, jeżeli chodzi o czołgi, patrząc na to, że ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o Abramsy, to zamawiamy ich około 300-400, więc to
okej, jest... czyli mamy praktycznie 3 razy więcej.
Dokładnie, i też trzeba gdzieś serwisować te czołgi, gdzieś je naprawiać, gdzieś produkować części do nich, więc myślę, że to jest kolejny taki plus, dlaczego Polska wybrała Koreę, bo Korea jeszcze dawała ten pakiet, powiedzmy, serwisowy, naprawczy i produkowania pewnych komponentów w Polsce, dzięki czemu eksploatowanie takich czołgów by było tańsze, czego na przykład Amerykanie jeszcze do tej pory nie zaoferowali, ale myślę, patrząc na to, jak Amerykanie mają dużo zamówień na Abramsy w naszej części Europy, to powoli są takie podchody do też tworzenia takich centrów serwisowych w Polsce, czy produkowania części zamiennych. Jednak Koreańczycy od razu to zaproponowali przy tych umowach. I to, co też było bardzo ważne, Koreańczycy mogli od razu ze swoich magazynów sił zbrojnych wysłać nam niektóre te czołgi, czy armatohaubice, czy też zamówiliśmy u nich samoloty F-50. I tu jest bardzo dużo, głównie chodziło o to, jak szybko możemy dostać te różne, powiedzmy, działa, czołgi, samoloty, a nie plus były w miarę dobrej jakości, niż to, że na przykład czołgi ze Stanów to możemy dostać, nie wiem, w perspektywie 8-10 lat.
No tak, tak, tak. Jak to wygląda? Dlaczego Korea Południowa jest tak dużym gigantem zbrojeniowym, że może zaopatrywać inne kraje w sprzęt?
Myślę, że to głównie należy nadal zważać na to, że Korea de facto nadal jest w stanie wojny z Koreą Północną i w każdym momencie oni się spodziewają jakiejś napaści zbrojnej ze strony północy, a tak samo tu też warto podkreślić bardzo duże wsparcie Stanów Zjednoczonych w rejonie i ogólnie i dla Korei Południowej i dzięki temu najpierw transfer technologii różnych zbrojeniowych ze Stanów, na podstawie których potem Koreańczycy rozwinęli swoje zdolności w tym przemyśle. Tutaj na przykład pierwsze czołgi, czy K1 koreańskie, które zostały wymyślone i potem właśnie zupgrade'owane do tej wersji K2 i one zostały specjalnie przystosowane do koreańskich warunków, bo trzeba pamiętać, że Korea jest dość górzystym krajem, więc to mocno wpłynęło na to, że po pierwsze cały czas trwający konflikt z Koreą Północną i zagrożenie, no i bardzo duże wsparcie ze Stanów Zjednoczonych na tych początkowych etapach szczególnie.
Tutaj chciałbym podkreślić coś, o czym mówiliśmy na początku tej audycji, czyli koreańskie inwestycje w Polsce co roku biją rekordy. W zeszłym było to 30 miliardów dolarów, to jest suma inwestycji w Polsce. Korea Południowa prześcignęła Stany Zjednoczone właśnie pod względem inwestycji w naszym kraju. Jeszcze 20 lat temu taki układ, że jesteśmy bardziej skupieni na naszych wschodnich sąsiadach niż na zachodnich, wydawałby się całkowicie abstrakcyjny.
Tak, warto jeszcze podkreślić, że równo 10 lat temu podpisano taką strategiczne partnerstwo między Koreą Południową a Polską, więc to też warto zapamiętania, że to partnerstwo nie wyszło tak trochę znienacka, jak niektórzy mówią, bo mam wrażenie, że podczas tych dużych zamówień i dużych inwestycji z Korei wszyscy byli tak zaskoczeni, skąd ta Korea się wzięła, nie do końca tak jakby ludzie sobie zdawali sprawę, jak duże inwestycje koreańskie już zostały poczynione w Polsce. Tu też warto zaznaczyć, że od niedawna funkcjonuje na przykład loty z Wrocławia do Incheon, to jest lotnisko pod Seulem, bezpośrednie lotu, więc też warto zauważyć, jak Wrocław jest bardzo silnym ośrodkiem koreańskim w Polsce. Myślę, że to jest miasto, gdzie najwięcej inwestycji koreańskich właśnie się znajduje. Potem następny rejon to jest okolice Warszawy i potem Śląsk. I w tych trzech rejonach praktycznie 80% koreańskich inwestycji w Polsce się znajduje.
No i widzicie, tak właśnie to wszystko wygląda. Błażej Ulman, prezes SKN Spraw Zagranicznych Szkoły Głównej Handlowej, był moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Naukąt SGH.
To również wszystko ode mnie. Nazywam się Kamil Kuci. Ponownie słyszymy się już za tydzień o tej tej samej porze.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.